jest PSNC Digital Future Talks.
Witamy w kolejnym odcinku PSNC Digital Future Talks, podcastu popularno-naukowego, w którym wyjaśniamy inżynierskie tajemnice i opowiadamy o tym, jak nauka i technika przekładają się na życie codzienne. Przy mikrofonie Damian Niemir i...
Magdalena Baranowska-Szczepańska, a naszymi gośćmi są dzisiaj dr inżynier Ewa Kuśmierek i Mariusz Owsianny z działu nowych interfejsów użytkownika Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego. Witamy serdecznie Was w studio nagrań, które tak właściwie jest Waszym miejscem pracy, bo przecież zajmujecie się słowem mówionym, pisanym, nagranym i tym wszystkim, co się wokół nich dzieje. Przypomnijmy jeszcze słuchaczom, że Mariusz jest także realizatorem naszych podcastów i uczestniczy w nagraniach każdego odcinka. Dziś zatem występuje w dwóch rolach, nagrywającego i nagrywanego.
Dzień dobry.
Dzień dobry, witamy.
Szekspirowski Hamlet, wypowiadając słynne słowa, mówił to dość zasmucony, gdyż wypowiedź ta jest wyrazem jego niewiary w wypowiadane przez Poloniusza słowa właśnie, gdyż tytułowy bohater dobrze zna jego zamiary. Słowa dla Hamleta pozostają więc pustymi wyrazami, za którymi nie stoi prawdziwa treść. Tym wstępem chciałam trochę nawiązać do tego, czym się właśnie zajmujecie, a mianowicie słowami, wyrazami i ich rozpoznawaniem.
No tak, ale raczej chyba nie tymi historycznymi, tylko współczesnymi, bo dziś chcemy z Wami porozmawiać o systemach rozpoznawania mowy. Przypomnijmy, że cała idea automatycznego rozpoznawania mowy zaczęła się rodzić w latach 50. ubiegłego wieku, kiedy to w laboratoriach Bella zbudowano z wykorzystaniem parametrów widmowych pierwszy system, który rozpoznawał 10 cyfr wypowiadanych przez jednego mówcę. Wiele, wiele lat od tego czasu minęło i prace posunęły się do przodu w ogromnym tempie. Mamy sztuczną inteligencję, mamy zupełnie inne systemy. W PCSS-ie udało nam się stworzyć system rozpoznawania mowy ARM. 3 literki, a ja Was poproszę na sam początek, rozszyfrujcie ten skrót.
No, ARM jest w tym przypadku zarówno taką nazwą ogólną, oznaczającą dokładnie automatyczne rozpoznawanie mowy, czyli konwersję tego, co się mówi, na tekst zapisany, ale w naszym przypadku ARM jest też nazwą własną systemu, który rozwijamy tutaj w laboratorium, no już od dobrych kilku lat.
No właśnie, sięgnijmy jeszcze do historii systemów ARM, ale najpierw dwa słowa o podstawowej właściwości mowy. Immanentną cechą sygnału mowy jest jego zmienność i nadmiarowość informacji, jaką niesie, czyli redundancja. Mową przekazujemy nie tylko treści wypowiedzi, ale też informacje pozawerbalne. Emocje, stan zdrowia, pochodzenie, wykształcenie, płeć, wiek, parametry głosu identyfikujące mówcę i tak dalej. Dla nas ta zmienność jest oczywiście przeszkodą i tą zmienność i wielość informacji w mowie musimy w jakiś sposób skompensować. Na początku rzeczywiście to były systemy eksperckie, jak Damian tutaj wspomniał, czyli takie systemy parametryczne, akustyczno-fonetyczne. Próbowano wyciągać różne cechy mowy, częstotliwość tonu krtaniowego, czyli te fałdy głosowe otwierające się i zamykające, częstotliwość formantów, czyli rezonansów w naszym trakcie głosowym, szerokości formantów, amplitudy i tak dalej, szum, parametry tego szumu. Potem pojawiły się metody statystyczne, oparte na tak zwanych ukrytych modelach Markowa. Tak się składa, że akurat w 1995 roku uczestniczyłem w konferencji w Madrycie, dużej międzynarodowej konferencji Eurospeech, i tam zaprezentowano pierwszy komercyjny system rozpoznawania mowy ciągłej. Ciągłej, ale dyktowanej właściwie, czyli takiej jeszcze troszeczkę nienaturalnej. Ten system nazywał się Dragon, a autorami byli Jim i Janet Baker ze Stanów Zjednoczonych. Nasz system też ma już swoje lata, bo w roku 2009 zespół pani profesor Demenko, czyli zespół z Uniwersytetu, a raczej z Fundacji w tym wypadku Uniwersytetu Adama Mickiewicza, rozpoczął realizację bazy nagrań Jurisdik. Potem PCSS się do tego dołączył i tak się wspaniale złożyło, że właściwie to było 9 projektów kolejnych, w których braliśmy udział i udało się doprowadzić system do aktualnego, wysokiego poziomu, niewiele ustępującego najlepszym. chciałem wspomnieć te projekty. Mianowicie to był ARM 1, zaawansowany system automatycznego rozpoznawania i przetwarzania mowy polskiej na tekst, dedykowany dla służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo państwa. CAST, analiza programów telewizji dla Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UAM, nasze wdrożenie, media estymator, śledzenie informacji w mediach, wydźwięk emocjonalny takich wypowiedzi, Daria, budowa infrastruktury humanistyki cyfrowej, MMA22, też system monitoringu mediów, Incention, system rozpoznawania mowy zaburzonej, właściwie wokalizacji tylko dzieci z głębokim upośledzeniem, z trudnościami w uczeniu. No troszkę zainteresowaliśmy się też mową afatyczną, czyli osób po udarach, mową dysartryczną. No więc szerokie spektrum zainteresowań i zespół interdyscyplinarny. Mianowicie i programiści back-endu i projektanci front-endu i graficy i akustycy i fonetycy i lingwiści. Tak więc jesteśmy doświadczonym zespołem w dziedzinie rozpoznawania mowy.
Mariusz, rzuciłeś tutaj cały słownik trudnych słów. Magda zaczęła od tego, że Hamlet powiedział słowa. Część z nich jest naprawdę niezjadliwa, więc ja spróbuję może w tej chwili ściągnąć je trochę na dół, bo mówiłeś o akustyce, mówiłeś o fonetyce, mówiłeś o szumie, o formantach, a ja bym powiedział tak. System rozpoznawania mowy to właściwie jest dość skomplikowana metoda na to, żeby jednocześnie mój poranny głos, który różni się zupełnie od mojego wieczornego głosu, mój głos, kiedy jestem zmęczony, od tego, kiedy jestem wypoczęty, mój głos latem, zimą, mój głos sprzed 10 lat i ten, który będę miał za 5 lat, to są zupełnie inne głosy, mimo że z tego samego człowieka, prawda? Mówisz, że możecie nawet wyciągać takie parametry, jak to, czy jestem zły, zdenerwowany, czy jestem zrelaksowany, albo co więcej powiem, bo powiedziałeś o służbach, czy kłamie. Dokładnie, mam dobre wrażenie, rzeczywiście można, takie rzeczy można wyciągnąć?
Tak, można oczywiście takie rzeczy też wyciągnąć. No nasz system, ten obecny, tego nie potrafi. Jest on zbudowany w oparciu o sieci neuronowe, o algorytmy uczenia maszynowego. Te systemy bazują na wielkiej liczbie danych. Stąd w tej chwili big techy no niestety przodują, dlatego że one potrafią przetwarzać te ogromne ilości danych. Stąd takie systemy jak Google Now, Siri, Amazon, Cortana, czy święcący triumfy w ostatnio Whisper, wyuczony na 600 tysiącach godzin mowy, poanotowanej mowy. Za chwilę powiem o tej anotacji. No więc te technologie bazują właśnie na olbrzymich korpusach nagrań i trzeba oczywiście te korpusy zdobyć jakoś. No, ale my to nazywamy akwizycją mowy.
Mariusz, dobrze, to znaczy chcesz mi powiedzieć, że zbudowaliście ten model tylko dlatego, że PCSS ma 500 osób i kazaliście im po prostu codziennie przychodzić tutaj do was i mówić do mikrofonu? Czy...
Ale wtedy nas jeszcze tylu nie było.
No właśnie, jak to wygląda? Skąd tak naprawdę zdobyć takie ilości danych i to danych mowy?
Łatwo nagrać mowę dyktowaną, poprosić właśnie 500 osób, żeby przeczytali jakiś tekst. Sprawa jest dosyć prosta, nagrać to. Trudniej zdobyć mowę taką spontaniczną, nacechowaną emocjonalnie. No my w tym celu wykorzystywaliśmy różne sposoby. Na przykład rejestrowaliśmy mowę z telefonów alarmowych 112. Nagrywaliśmy mowę z linii zgłoszeniowych. Mieliśmy także do dyspozycji nagrania operacyjne z podsłuchów. Oczywiście uzyskiwaliśmy najpierw zgodę sądu. Tych nagrań nie było zbyt dużo wobec tego, a te nagrania są bardzo specyficzne, bo to nie tylko zła jakość, ale także bardzo specyficzny język. Pojawiają się wulgaryzmy, przekleństwa, złorzeczenia, jakieś nowe nazwy wymyślane specjalnie, żeby zakamuflować niektóre nazwy własne. Dostaliśmy też telefony z policji na podsłuchu. A wszystkie te wysiłki po to, by zbudować model akustyczny przygotowany na rozpoznawanie wszelkich rodzajów mowy. Do tej pory mówiłem o akwizycji nagrań, ale bardzo ważną rzeczą jest anotacja tych nagrań. A więc nie tylko transkrypcja, ale także ekstrakcja informacji na różnych poziomach. Na poziomie takim fizjologicznym, czyli wszelkie, to są naturalne rzeczy, oddechy, mlaskanie, śmiech, chrząkanie. Dźwięki somatyczne wydawane przez nasze ciało. Jest słownik odgłosów somatycznych. Ponad 370 stron, jest 140 różnych odgłosów wydawanych przez nasze ciało, opisanych przez literaturoznawcę, więc są cytaty z literatury, bardzo ciekawie opisane są. Drugi poziom informacji to są informacje lingwistyczne oczywiście. No więc fałszywe starty, powtórzenia, pauzy wypełnione, to wszystko jest bardzo ważne, czy mowa jest staranna, czy niestaranna, to ma swoje znaczenie i taką mowę trzeba otagować, oznaczyć. Godzinę nagrania anotuje się przez około 10 godzin. Czyli jest to proces bardzo czasochłonny i pracochłonny. Dlatego te big techy w tej chwili wygrywają z nami. Ale nasz system ma także swoich zwolenników. Nasz system jest systemem zamkniętym. Więc tacy odbiorcy jak policja, służby korzystają z naszego systemu. Nie będą korzystać z Google'a.
Wiesz co, to jest ciekawe bardzo, szczególnie jak się zatrzymam na tych odgłosach, które wydajemy ciałem. Ja zawsze powtarzam, że najlepszym możliwym instrumentem wynalezionym przez człowieka jest jego własny głos.
Oczywiście.
Zresztą nasze ciało potrafi tych odgłosów mieć bardzo dużo. Spójrzmy, posłuchajmy chociaż beatboxerów, którzy potrafią symulować. Ale właściwie nie do końca o tym chcę powiedzieć. Skoro jesteśmy w stanie wykrywać tak wiele rzeczy, tak wiele odgłosów, tak wiele emocji, to chyba troszeczkę przechodzimy od trudnego słowa transkrypcja, czyli proste przełożenie mowy na tekst, do audiodeskrypcji właściwie, czyli coś, co jest potrzebne również w obecnych produkcjach filmowych, prawda? Mówimy o dostępności cyfrowej i tu chcielibyśmy, żeby ludzie, którzy nie słyszą całej tej warstwy, mogli jak najlepiej odebrać, więc już mamy trochę więcej niż tylko i wyłącznie przełożenie mowy na tekst. Powiedzcie, czy ARM w ogóle jako system może służyć do takich celów, żeby wykrywać tą całą ścieżkę dźwiękową w filmie i służyć do tego, żeby automatycznie to zrobić?
Jak najbardziej. To właśnie wiele zależy od tego, w jakim celu chcemy później wykorzystać zapis wypowiedzi. I to narzuca nam pewne wymagania co do wyników takiego rozpoznawania. W najprostszym przypadku możemy wyobrazić sobie, że bardzo dokładnie i bardzo wiernie zapisujemy wszystko, co zostało powiedziane. I to oczywiście ma też swoją wartość. Ale przypuśćmy, że sporządzamy transkrypcję, która ma później stać się pewnym udokumentowaniem czyjejś wypowiedzi, czyjegoś wystąpienia. I w takiej dokumentacji niechętnie widzielibyśmy takie elementy mowy spontanicznej, jak przejęzyczenia, powtórzenia, zająknięcia. Prawda? Więc spodziewamy się, że system, który nam tą transkrypcję generuje, takie elementy już usunie. Albo że wręcz będzie starał się w jakiś stopniu doprecyzować to, co mówca mówi. Przykładowo mówimy taką frazę w latach 1995-97. Oczywiście ten drugi rok też jest 1997 i system może, sporządzając transkrypcję, to nam doprecyzować. To jest też troszeczkę niebezpieczne, bo otwiera pewną furtkę co do interpretacji i czasami systemy, które wykorzystują sztuczną inteligencję w tym celu, mogą troszeczkę nadinterpretować to, co jest powiedziane. Innym takim zastosowaniem transkrypcji jest właśnie sporządzanie napisów do filmów. I tutaj z kolei też spodziewamy się, że to nie będzie wierny zapis, dlatego że jeżeli akcja toczy się bardzo wartko, słowa są wypowiadane bardzo szybko, nie będziemy w stanie na ekranie wyświetlić dokładnego zapisu, bo nikt nie zdąży tego przeczytać, nie będzie to widoczne odpowiednio długo. Wobec tego musimy dokonać pewnych skrótów, ale w taki sposób, żeby nie zmienić sensu wypowiedzi albo nie pominąć czegoś ważnego. W naszym przypadku większość naszych zastosowań opiera się jednak na bardzo wiernym zapisie. A to wynika z tego, że później chcemy tą transkrypcję poddać dalszym analizom i wtedy wystąpienie tych zająknięć, powtórzeń może świadczyć na przykład o stanie emocjonalnym mówcy. I jeżeli będziemy tą transkrypcję pod tym kątem analizować, to są dodatkowe informacje, których nie chcemy się w tym momencie pozbywać. Jeszcze innym ciekawym zastosowaniem jest rozpoznawanie nagrań, które są powiedzmy dla człowieka nawet trudne do zrozumienia. Wtedy spodziewamy się, że system będzie w stanie nas wspomóc i tam, gdzie nie jesteśmy w stanie usłyszeć, co zostało powiedziane, bo na przykład nagranie jest zaszumione, pojawiają się zakłócenia i tutaj oczekujemy, że system będzie miał trochę lepsze od nas ucho, tak mówiąc poglądowo, czyli będzie w stanie na przykład odfiltrować te zakłócenia, odizolować od sygnału mowy po to, żeby później móc łatwiej rozpoznać, co rzeczywiście zostało powiedziane.
To ja pójdę jeszcze kawałek dalej, bo odfiltrowanie trochę się dźwiękiem zajmuje i jednak mimo wszystko gdzieś tam mam z tyłu głowy, że kiedy człowiek mówi i w tle jest przejeżdżający samochód, kiedy szczeka pies, to wszystko jesteśmy w jakiś tam sposób w stanie odfiltrować. Nasz mózg jednak potrafi, szczególnie patrząc na mówcę, odfiltrować i słyszeć lepiej, tak nam się przynajmniej wydaje. Gorzej, jeżeli będzie to na przykład na korytarzu w trakcie przerwy konferencji, kiedy nagle 50 osób cały czas mówi, te słowa się nawzajem, znów nawiążę do tego Szekspira, prawda? Słowa tam cały czas padają, a my chcemy tak naprawdę wysłyszeć tylko jednego mówcę. Czy ARM potrafi wysycić, powiedzmy, jednego mówcę, jednego człowieka? Czy potrafimy rozróżnić na przykład pomiędzy dwoma, trzema mówcami konkretną jedną osobę?
To jest bardzo dobre pytanie. Mamy czasami takie właśnie sytuacje, że te głosy, nawet jeżeli to jest tylko dwóch mówców, nie mówimy o większej grupie, ale często przy nagraniu jakichś rozmów, no zdarza się, że ludzie wchodzą sobie w słowo, prawda? W idealnym przypadku chcielibyśmy móc te dwa głosy odizolować i mieć zapis zarówno tego, co mówi jedna osoba, jak i tego, co mówi druga osoba. I to stanowi pewną trudność. To też zależy od tego, czy mamy te głosy nagrane z taką samą intensywnością. Może spróbujmy się posłużyć się tutaj takim przykładem. Często w materiałach pochodzących z mediów, którym też często przetwarzamy, ma miejsce taka sytuacja, że mamy wypowiedź w jakimś języku obcym. Ona jest puszczona troszeczkę z niższym natężeniem. Na to nałożony jest głos tłumacza, który nam od razu tłumaczy tą wypowiedź na język polski i ta wypowiedź jest troszeczkę głośniejsza. I my oczywiście automatycznie skupiamy się tylko na jednym głosie, więc to jest dla systemu pewne wyzwanie, ale idziemy w tym kierunku, żeby móc właśnie te dwa, czy nawet większą liczbę głosów rozdzielić i odpowiednio transkrybować. Ale to też jest ciekawe pytanie, bo w pewnym stopniu można się zastanowić, jak my jako ludzie sobie radzimy z takim zjawiskiem i próbować przełożyć to później na to, jak będzie takie nagrania przetwarzał system, ale to Mariusz ma tutaj wiedzę w tym temacie.
Tak, no bo my nie mamy z tym problemu, by lokalizować źródło dźwięku w odróżnieniu od maszyny. Człowiek wykorzystuje różnicę czasu dojścia, poziomu natężenia dźwięku, widma dźwięku dochodzącego do prawego i lewego ucha oraz niewielkie ruchy głowy do wyznaczenia kierunku, skąd słyszymy dźwięk. Dwuuszne słyszenie powoduje, że sygnały są mniej maskowane niż przy słyszeniu jednousznym. Właśnie to zjawisko umożliwia selektywne słyszenie. Ponadto nasz mózg potrafi skupić się na jednym mówcy. Mikrofon, nawet stereofoniczny, psuje ten efekt. Mikrofon nie ma uszu. Dlatego jeśli w studio radiowym, czy też telewizyjnym, mówią jednocześnie dwie osoby, nie jesteśmy w stanie zrozumieć ich wypowiedzi. Selektywność słuchu nie działa po prostu. Whisper, wspomniany wcześniej system rozpoznawania mowy, potrafi wybrać jeden główny głos i prowadzić go nawet w obecności mówcy obcojęzycznego. Po prostu ignoruje tego drugiego mówcę. ARM wybiera po prostu głos najgłośniejszy.
Ale to ja w takim razie pójdę trochę dalej, bo mówiliśmy o systemach uczenia maszynowego, o sztucznej inteligencji. Znowu pojawiło nam się dużo trudnych słów. Jeżeli już jesteśmy przy technologii, a jakby nie patrzeć, nasz podcast jest bardzo technologiczny, dotknę pewnego ważnego, myślę trochę już o tym, Mariuszu, powiedziałeś, o ważnej rzeczy, o bezpieczeństwie. Nie tylko o tym, że z naszego systemu korzystają służby różnorakie, ale o tym, że jeśli mamy, tak nam się wydaje, system rozpoznawania mowy w komórce albo w komputerze, to tak naprawdę my go tam nie mamy. My wysyłamy naszą frazę, nasz tekst, wysyłamy gdzieś na jakieś wielkie serwery big techów.
Tak jest.
I po pierwsze dostajemy zwrotnie oczywiście już zanalizowany tekst. My tego nie widzimy, bo to się dzieje dosyć szybko, więc mamy wrażenie, że och, jaka ta nasza komórka, jaki ten smartfon jest rzeczywiście smart. A fakt jest taki, że troszeczkę sprzedajemy również próbkę swojego głosu. Czy tak nie jest?
Tak jest.
No właśnie, wysyłamy nasz głos w dobrej woli, w dobrej wierze, że rzeczywiście będziemy w stanie tutaj mieć trochę łatwiej, ale karmimy te wielkie bazy danych, karmimy naszymi próbkami głosu. I tu pojawia się rzeczywiście ta wyższość z naszego systemu, czy w ogóle systemów, które są zamknięte. One są wytrenowane na specyficzne potrzeby
tak
i ten nasz głos, czy głos, który analizowałeś, mówiłeś ze 112 czy z policji, on nigdzie nie wycieknie na żadne duże serwery, prawda?
Tak jest. Właśnie instytucje, które cenią sobie prywatność, docenią nasz system.
No właśnie, czasami prościej, to również lepiej, jeżeli będziemy się zamykać do takiej puszki.
No ale właśnie mówiliśmy o tym, że w międzyczasie powstał ARM-1 i tu właśnie zrobiło się już całkiem poważnie, bo system zadedykowany został służbom odpowiedzialnym za bezpieczeństwo państwa i obywateli. Ewo, czy mogłabyś zdradzić szczegóły jego działania i wykorzystywania, czy to jest po prostu tajemnica i nie możesz na ten temat powiedzieć nam nic?
No, o pewnych rzeczach oczywiście nie będziemy zdradzać sekretów kuchni, nie będziemy opowiadać, ale możemy ogólnie powiedzieć, że w ramach pracy w jednym z projektów dostosowaliśmy ten proces rozpoznawania mowy do przetwarzania takich nagrań, powiedziałabym, pochodzących ze źródeł otwartych, czyli na przykład z kanałów radiowo-telewizyjnych. I dzięki temu jesteśmy w stanie zaoferować wsparcie dla, to się tak ładnie nazywa, działalności białowywiadowczej, czyli dla analizy materiałów, które pochodzą właśnie ze źródeł otwartych. One oczywiście mają swoją specyfikę i część naszej pracy polegała na tym, żeby ten proces rozpoznawania dopasować do tego rodzaju nagrań. Jak to się odbywa? No w tym przypadku podstawa to jest oczywiście sporządzenie transkrypcji takiej w miarę dokładnej wszystkiego, co w materiale zostało powiedziane. I ta transkrypcja stanowi dla nas taką dodatkową warstwę informacyjną, którą nakładamy na tego typu nagrania. W takich systemach na ogół dysponujemy repozytorium, które zawiera dosyć dużo nagrań, dużą liczbę godzin. I tą transkrypcję wykorzystujemy do tego, żeby umożliwić wyszukiwanie materiałów. Czyli powiedzmy, kogoś interesuje konkretne zagadnienie. Jeżeli jest w stanie scharakteryzować to zagadnienie, podając kilka słów kluczowych, to możemy te transkrypcje, które sporządziliśmy, przeszukać właśnie pod kątem występowania tych słów kluczowych. Wtedy znajdujemy te nagrania, w których najprawdopodobniej jest mowa o tym zagadnieniu i to są te materiały, których użytkownik szuka. Ale idąc dalej, ta transkrypcja stanowi tylko taką podstawową warstwę informacyjną, którą możemy później dalej analizować. To już jest w postaci tekstu, więc możemy tutaj wykorzystywać szeroką gamę narzędzi stworzonych już do analizy tekstów. Na przykład pod kątem wykrywania mowy nienawiści, analizy nastawienia emocjonalnego mówcy, o czym już wcześniej mówiliśmy. I na to nakładamy kolejne wyniki kolejnych analiz, które dają nam dodatkowe dane, informacje dotyczące tych materiałów.
Ja już oczyma wyobraźni, a właściwie uszyma wyobraźni, bym powiedział, słyszę, jak politycy sprzed 3 lat albo sprzed 5 mówią jedno, a teraz przed wyborami wyciągamy za pomocą takiego systemu ARM ich wypowiedzi i możemy sobie zestawić, no bo któż by jeszcze parę lat temu mógł coś takiego zrobić bez takiego systemu jak ARM? Teraz możemy to zobaczyć, że to powiedział konkretnie ten czy ów, dokładnie opisując pewne zjawiska. Jeśli mamy taki system, to jest to dużo prostsze, prawda, Ewo?
Oczywiście. Tutaj poruszyłeś jeszcze jedno ciekawe zagadnienie, bo żeby stwierdzić, że mówił to ten, a nie inny polityk, musimy mieć jeszcze dodatkowe informacje, które polegają, i to jest proces związany z rozróżnianiem i identyfikacją mówcy.
Czyli tylko to tak jak z rozpoznawaniem charakterem pisma, tak?
Można to tak porównać. Czyli nie tylko to, co zostało powiedziane, ale kto to powiedział. I to jest dosyć ciekawe zagadnienie i w tym kierunku też rozwijamy nasz system, żeby umożliwić wykrycie, ile różnych osób w danym materiale się wypowiadało i które fragmenty transkrypcji, przez którą osoby zostały wypowiedziane, Później można pójść krok dalej i pokusić się właśnie o identyfikację, kim ta osoba jest. To, powiem wam, jest dosyć ciekawe zagadnienie, dużo ciekawsze niż ja przynajmniej na początku się spodziewałam, dlatego że stajemy tutaj przed problemem weryfikacji wyników, które nam ten system generuje, czyli mówi, mamy tutaj trzy różne osoby, ten fragment został powiedziany przez osobę B, ten przez osobę A, ten przez osobę B, ten przez osobę C i musimy to zweryfikować. I teraz co? No wydawałoby się prosta sprawa. Należy odsłuchać i zobaczyć, kto tam się wypowiadał. No okazuje się, że wcale nie taka prosta. Dlatego, że nie jest wcale tak łatwo określić, czy jeżeli mamy dwa nagrania, czy mówiła to ta sama osoba, czy nie. I tutaj znowu musimy odwołać się do pewnych własności naszego aparatu słuchowego i to, jak my sobie, do tego, jak my sobie radzimy z rozróżnianiem mówców. Okazuje się, że zwykle my dosyć dobrze jesteśmy w stanie rozróżnić głosy osób, które dobrze znamy, które często słyszymy. Ale jeżeli są to osoby nam nieznane, to rozróżnienie głosów jest już dużo trudniejsze. I tutaj znowu poproszę Mariusza, bo to jest dosyć ciekawe wyjaśnienie, w jaki sposób ludzie sobie z tym radzą. To też nawiązuje trochę do tego, o czym Damian mówił, że rano głos jest, brzmi troszkę inaczej niż wieczorem, a cały czas chcemy zidentyfikować go jako jednego mówcę.
Głos jest identyfikowany na podstawie indywidualnych cech. Jest to tak zwana biometria głosu. Dwie osoby różnią się wielkością krtani, budową i kształtem całego traktu głosowego i innymi parametrami, częstotliwością tonu krtaniowego, akcentem, przebiegiem intonacji. To umożliwia właśnie identyfikację mówcy. Analiza ścieżki dźwiękowej realizowana w naszym systemie została rozszerzona o wykrywanie mówców, jak wspomniała Ewa. A więc umożliwia wyszukiwanie materiałów, w których wystąpiła wypowiedź określonego mówcy. Realizujemy to na podstawie próbek szukanego głosu. Dla analizowanych materiałów system dokonuje diaryzacji, czyli rozróżnienia mówców w danym nagraniu. Następnie wylicza wektory określające cechy głosu tych poszczególnych mówców. I w rezultacie otrzymujemy centroidy reprezentujące dane głosy z nagrania. Na podstawie tak wyliczonych centroidów możemy określić podobieństwo tych głosów do naszego szukanego głosu, dla którego już wcześniej wyliczyliśmy centroid.
To w ogóle jest bardzo ciekawy temat tak naprawdę, bo w obecnych czasach, jak mówiliśmy, sztucznej inteligencji, nie wiem, czy nie jest to takie oczywiste, kiedy mamy systemy, które potrafią symulować głos, które mogą tak naprawdę zrobić naszą cyfrową kopię głosu i nawet dla nas nie jest to takie proste dla człowieka wyekstrahować, czy to jest prawdziwy głos kogoś, kto powiedział, czy to jest wymodelowany głos, ale to chyba spotkanie na zupełnie inny czas i na zupełnie inny moment, bo ja bym się chciał skupić na Mikołaju Reju. Zaczęliśmy od Szekspira, a ja przeskoczę na Reja, bo przecież Polacy nie gęsi swój język mają i z rozpoznawaniem mowy to nie jest taka prosta sprawa jak z obrazami, bo jeżeli mówimy o angielskim króliku, amerykańskim króliku, chińskim króliku i polskim króliku, zasadniczo to są te same króliki, ale między językiem angielskim a językiem polskim, akurat w rozpoznawaniu mowy, jest potężna różnica, czyż nie?
Oczywiście. I zacznijmy na przykład od wielkości słownika, jakim musi dysponować system do rozpoznawania mowy. Język polski jest językiem fleksyjnym, co oznacza, że dla każdego wyrazu mamy kilka, nawet kilkanaście różnych form gramatycznych. I w związku z tym nasz słownik naszego języka jest zwykle dużo bardziej obszerny niż słownik języka angielskiego. Co się z tym wiąże? Więcej danych, większa moc obliczeniowa potrzebna do przetwarzania, generalnie większe wymogi, jeśli chodzi o rozpoznawanie mowy.
To ja dołożę teraz do tego naszego ARM-a, może naszego wielkiego ptaka. Orzeł wylądował, czyli Bielik. To jest model, który dopiero co się pokazał, dopiero co tak naprawdę ujrzał światło dzienne. Co wy o nim powiecie?
No, że wykorzystujemy Bielika, co prawda nie bezpośrednio w procesie rozpoznawania mowy, ale w troszeczkę jakby można powiedzieć pobocznym, bo tak jak wspomniałam, transkrypcję wykorzystujemy później do różnego rodzaju analiz. Jednym z takich procesów jest analiza semantyczna, czyli taka znaczeniowa tego, co zostało powiedziane. I ta analiza pozwala nam wychwytywać w transkrypcji tak zwane byty nazwane, czyli na przykład nazwiska osób, instytucji, organizacji, miejsc geograficznych i przypisywanie im odpowiedniej kategorii semantycznej. I zwyczajowo w takim procesie też sprowadza się tą frazę, która została oznaczona taką kategorią do formy podstawowej i do tego właśnie służy nam bielik. Wbrew pozorom wyznaczenie formy podstawowej wcale nie jest takie trywialne, zwłaszcza w przypadku, kiedy mamy do czynienia z frazą, która zawiera więcej niż jeden wyraz, bo trzeba to zrobić w odpowiedni sposób. I tutaj właśnie z pomocą przychodzi nam bielik, czyli podajemy mu na wejściu jakąś frazę w określonej formie gramatycznej i pytamy go, a teraz podaj nam, jak brzmi forma podstawowa takiego wyrażenia.
Czyli rozumiem, że ARM i bielik mogą latać sobie dalej. W ogóle sobie myślę, że nic nie zostało jeszcze powiedziane do końca. Te duże modele językowe, które zostały stworzone, to nie jest ostatnie słowo. Mimo, że mamy sztuczną inteligencję, mimo, że mamy tyle nowoczesnych systemów, to rozumiem, że jest jeszcze nad czym pracować.
Jeszcze właśnie tu warto podkreślić jedną rzecz, że ciągle się zastanawiamy nad różnymi instytucjami, zastanawiamy się nad różnymi firmami, zastosowaniem tym dziedzinowym. A ja mam takie pytanie, czy po prostu polskie modele językowe mają szansę na codzienne zastosowanie u przeciętnego Kowalskiego czy Nowaka?
Jak najbardziej. Jeżeli popatrzymy na to, w jaki sposób wykorzystywane są te niepolskie modele, to stworzenie polskiego odpowiednika stworzy takie same możliwości właśnie przeciętnemu Kowalskiemu, czyli stworzy możliwości prowadzenia w miarę swobodnej rozmowy, gdzie po drugiej stronie mamy mówcę zasilanego właśnie modelem bazującym na sztucznej inteligencji.
I jak daleka jest ta melodia przyszłości? No bo rozumiem, że prace już trwają.
Na pewno. No bielik jest zapewne tego przykładem. Myślę, że ten progres będzie dosyć szybki, bo w dzisiejszych czasach od momentu, kiedy taki system zaczyna funkcjonować, jego ulepszanie no nie trwa wcale tak długo. To jest proces, który bardzo przyspiesza. W tej chwili technologie rozwijają się coraz szybciej, więc można się spodziewać, że w niedługim czasie zacznie to funkcjonować już całkiem taki satysfakcjonujący użytkownika sposób.
Dzisiaj padło bardzo dużo słów, jeszcze więcej słów trudnych, które miejmy nadzieję przybliżyliśmy Państwu. Ewo, na sam koniec, powiedziałaś jeszcze przed chwilą byty nazwane. Co to znaczy?
To są szczególne frazy, które najogólniej rzecz biorąc odpowiadają różnym kategoriom nazw własnych. To często wykorzystuje się też w procesie przeszukiwania transkrypcji, dlaczego takim standardowym przykładem jest słówko kalisz. Bo możemy wyszukiwać materiały, w których jest mowa o Kaliszu jako osobie, Ryszardzie Kaliszu, a możemy wyszukiwać materiały, w których mowa jest o mieście, o nazwie Kalisz. I takie oznaczenie właśnie tych dwóch bytów nazwanych różnymi kategoriami pozwala nam dużo precyzyjniej sformułować kryterium wyszukiwania. Czy chodzi o Ryszarda Kalisza, czy chodzi o miasto Kalisz. Obydwie frazy w tym przypadku będą bytami nazwanymi, ale będą miały przypisane różne kategorie semantyczne.
Ja jestem dużo mądrzejszy po tym naszym podcaście, myślę, że Państwo też. Razem z Państwem tutaj przy mikrofonach były aż 4 byty nazwane, bo pani doktor inżynier Ewa Kuśmierek i Mariusz Owsianny z działu nowych interfejsów użytkownika Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego i nieodmiennie 2 byty nazwane, które często przy mikrofonie do Państwa podcastują, czyli Magdalena Baranowska-Szczepańska
i Damian Niemir.
Zapraszamy na kolejne odcinki. Dziękujemy Wam serdecznie.
Dziękujemy.
Dziękujemy.